A chcę sięgnąć do bardzo znanego tekstu, mającego związek ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. 24 rozdział Ewangelii Łukasza i od 13 wersetu chciałbym następujące słowo czytać. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił, i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących: wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Kto z nas, siostry i bracia, nie lubi być docenianym, zauważonym? Lubimy usłyszeć, gdy mówią nam: doceniam to, co zrobiłeś, dziękuję. Lubimy być też rozpoznawani, bo bez rozpoznania, kim jesteśmy? Nikim, anonimowi. Jesteśmy dla siebie wtedy nieznajomymi. Zyskiwanie uznania robi wielką różnicę w świecie. Wielokrotnie zdarzyło mi się widzieć pewne interesujące zjawisko. zwłaszcza na lotnisku, i to naszym, warszawskim. Tego chyba nie ma na innych lotniskach. Tłum oczekujących ludzi na pasażerów przylatujących. Często więcej tych oczekujących jest niż tych przylatujących. Tłum obcych twarzy i nagle widzisz błysk w oku, szeroki uśmiech. Ktoś wyławia z tego tłumu wychodzących ludzi znajomą twarz. I widzisz tę wymianę uśmiechów. I widzisz rozpostarte ręce i witają się. Rozpoznał ktoś wśród tego tłumu tę jedną szczególną twarz, kogoś bliskiego. Zakończenie Ewangelii Łukasza zawiera wiele interesujących kontrastów. I one zwracają moją uwagę. Mówią o przygnębieniu, zaskoczeniu, zakłopotaniu, zdziwieniu i nierozpoznaniu. Dwaj uczniowie są w drodze do Emaus. Jak myślicie, o czym mogli rozmawiać? Nie trzeba się domyślać, jest to napisane. Nie było innego tematu ważniejszego, jak rozmowa o tym, co się zdarzyło, co miało miejsce w Jerozolimie. To zdominowało ich rozmowy. To miało wpływ na decyzje, jakie zaczęli podejmować. Bo jeśli to był koniec, to trzeba poczynić nowe plany. Teraz wszystkie nadzieje, marzenia, sny były martwe, tak jak był martwy dla nich Jezus w tym momencie. I nagle dołącza do nich człowiek, do Kleopasa i jego przyjaciela. Są w drodze do Emaus, ale oni nawet w tym momencie nie potrafili zmienić tematu rozmowy. Oto idzie z nimi razem, wydaje im się, obcy człowiek. Zadaje im pytania. A Kleopas, taki troszkę zirytowany, powiada, no jak to ty jesteś jeden, który nie wie, co się zdarzyło w Jerozolimie? Czy ty jesteś jedyny pątnik, który nie wie, co zaszło w tym zacnym mieście Jerozolima? Myślę, że chciałbym, i niektórzy z was pewno by też to chcieli uczynić, wejść w tę scenkę i powiedzieć: ej, co jest z wami? Co się dzieje? Co wy nie zauważacie, że to Jezus dołączył do was? Gdzie wy jesteście? O czym wy myślicie? Czym jesteście zajęci? Kiedyś, kilka miesięcy temu, podszedł człowiek tutaj do bramy. Akurat ja podszedłem, nie było nikogo. I mówi, że jest umówiony z pastorem. I że ma z nim do porozmawiania. Nie zdradziłem mu, kim jestem, i zacząłem rozmowę z nim. Myślę sobie, zobaczymy, co on ma do powiedzenia na temat pastora. I dużo rzeczy usłyszałem, ale też z jakim problemem przyszedł. Na koniec rozmowy w końcu powiedziałem, to ja jestem tym pastorem, o którym pan tak dużo powiedział. Możecie się domyślać, jaki był efekt. Ale bywają sytuacje też takie, że ktoś do was macha, rozpoznaje was, a wy zadajecie sobie pytanie, kto to jest? Skąd go znam? Mówię, przypominam sobie tej osoby. Nie rozpoznali go, Boże Słowo powiada. Dołączył do nich Jezus, a oni go nie rozpoznali. Oczy ich były zasłonięte, tak, że go poznać nie mogli, powiada Łukasz. Kleofas i jego przyjaciel zapamiętali ukrzyżowanego. zapamiętali tylko martwego Jezusa. Oni nie mieli okazji zetknąć się ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, bo już ich myśli były w drodze do Emaus. A ten obok idący, uwielbiony Jezus Chrystus był, jak to próbują określić, bez pewnego kontekstu. Przyłączył się jakiś człowiek. On się im z niczym nie kojarzył w tym momencie. Bez jakiegokolwiek odniesienia do sytuacji. Bo takiego Jezusa jeszcze nie znali. Jezus pozwala im, tak jak ja zrobiłem z tym człowiekiem. No powiedzcie, a co wy tam o tym Jezusie wiecie? Nie ujawnia się im. A oni opowiadają Jemu wszystko, co wiedzą. Jakim był? Był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem. Ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali. To było ich wyznanie. To mieli do powiedzenia temu wędrowcowi, który szedł z nimi, o Jezusie Chrystusie. To bardzo frustrująca scena. Dlaczego? Gdzie oni byli kiedyś? Przecież byli uprzedzeni. Przecież Jezus Chrystus im powiedział, co go ma spotkać. Syn człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie. I musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Ale tych dwóch o tym nie pamiętało. Zadają sobie pytanie, gdzie byli, kiedy Jezus to mówił. Nie słyszeli o tym? Nie pamiętali. Ich kamień grobowy był ciągle przy grobie. Kamień był ciągle dla nich przy grobie. A przed nimi stoi Jezus, a oni go nie rozpoznają. Jeszcze werset wcześniej powiada, że Piotr pobiegł do grobu, sprawdził, że grób jest pusty, wrócił i myślę sobie, tak wracając, mówił, no ktoś tu zaczął manipulować przy grobie. Ktoś tu zrobił nam psikusa. Zadaję sobie dziś pytanie. Jesteśmy już kilkanaście dni po tym święcie, jakim jest wspominanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ilu ludzi, a wśród nich i my, jesteśmy już oddaleni od poranka zmartwychwstania? Jak już jesteśmy daleko w swojej drodze do Emaus? Minęło kilkanaście dni, ale my już jesteśmy w swojej drodze. Świat już jest w swojej drodze. Czy ktoś już jeszcze wspomina zmartwychwstanie? Nie, już się przygotowują, nie wiem, w świecie no to do jakiegoś kolejnego biznesu, do jakiejś okazji, by zrobić w czasie świąt dobry biznes. A ludzie wierzący wiedzą, co Jezus powiedział o miłości, o przebaczeniu, o nowym życiu. Mamy słowa aniołów, którzy powiadają, On żyje. Śpiewamy pieśni. Alleluja, zmartwychwstał. Ale często jasność, świętość i zapach Wielkanocy znikają po kilometrze, po dwóch w drodze do Emaus. Zaledwie kilka dni minęło, a jak daleko już możemy być od tego zapachu Wielkiej Nocy? Ile kilometrów, siostro, bracie, przyjacielu, jesteś od zapachu Wielkiej Nocy? Ile kilometrów jesteśmy już w drodze do Emaus? A może już tylko czujemy zapach spalin samochodu kierowcy, który wjechał przed nas? Wepchnął się nam, gdyśmy jechali i włączamy naszą trąbkę wielkanocną. Ja ci tu pokażę. Jak daleko jesteśmy już w drodze do Emaus? Kochani, nie musimy zbyt wiele przejechać kilometrów od czasu Wielkiej Nocy, by dać się złapać w ten ruch na drodze do Emaus. Chwytają nas nasze problemy, zmartwienia, frustracje, cierpimy, umieramy, gniewamy się i radujemy. Marzymy o doskonałym życiu i rozczarowujemy się. Nie możemy pozbierać kawałków rozbitego życia. Spodziewaliśmy się, powiadamy słowami uczniów. Spodziewaliśmy się, że On coś zrobi. Mam problem i myślałem, że On coś z tym zrobi. Zapominamy, że to my coś musimy z problemem zrobić. Ludzie myślą, że jak scedują swój problem na innych, to już jest problem załatwiony, a oni dalej mogą robić, co chcą. Nie. Coś muszą z tym problemem zrobić. Mieliśmy wielkie nadzieje. I zadaję sobie pytanie. Jak daleko jeszcze będziemy podążać do Emaus, zanim zatrzymamy się na tej drodze i spojrzymy na siebie? Może musi stanąć jakiś człowiek między nami i powiedzieć: zatrzymajcie się. Gdy Jezus do nich dołączył, zatrzymali się przygnębieni, jest napisane. I może spojrzeli na siebie i wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Co z nim? A skąd on się wziął? To on nie wie? Ciągle go nie rozpoznają. Tak są zafrapowani i zajęci drogą do Emaus. Bardzo często wielu z nas, wyruszając w tę drogę do Emaus, zapomina, że za nami została Jerozolima i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i Jego zwycięstwo. Zafrapowani tylko swoimi problemami. Jak tak rozmawiasz z ludźmi i z ich problemami, to się wydaje, że ich problem i ich sytuacja jest wyjątkowa, nadzwyczajna i jedyna na świecie. Nikt takich problemów nie ma, tylko ta osoba. Nasze Emaus. A on rzekł do nich: o głupi i gluśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. No ja bym się zdenerwował, jakby mi taki przechodzień obok, dołączając się do tej podróży, powiedział: głupi jesteś. Kto z nas to lubi? No raczej nie, można parasolką oberwać. A oni jeszcze nie zareagowali, bo oni myślami są już w swoim Emaus. Ale znamy przecież takie świadectwa, kiedy ludzie powiadają: ktoś przyszedł, ktoś stanął na mojej drodze, ktoś mnie zaczepił i powiedział mi o Chrystusie, o zbawieniu. I jestem uratowany, uratowana. Wielu z nas prawdopodobnie miało taką sytuację. Ktoś stanął. To był w tym momencie ktoś obcy. Powiedział nam o Bogu, o Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie. On im bardzo dosadnie powiedział: gdzie wyście byli? Jesteście nierozsądni. Szli drogą od Wielkiej Nocy do swego Emaus. Zabrakło im w tej rozmowie, w tym spotkaniu z uwielbionym Jezusem Chrystusem odniesienia do życia. To nie był przecież ten Jezus, którego oni znali. Mocarny, nadzwyczajny. No, gdyby jakaś poświata towarzyszyła mu, gdyby z rąk jakieś błyskawice się pojawiły, oni by się od razu zorientowali, mają z kimś nadzwyczajnym do czynienia. Taki pielgrzym dołączył do nich razem. No, raźniej będzie się wędrowało w trzy osoby. Im dalej byli od Jerozolimy, tym słabszy był zapach zmartwychwstania. aż zasiedli do kolacji. Nagle gość stał się gospodarzem. Wyobrażacie to sobie? To oni byli gospodarzami, którzy zaprosili na kolację, ale nagle gość staje się gospodarzem. Bierze chleb, łamie i wszystko odżyło. Błysk. Nagle olśnienie. Pojawił się ten kontekst, o którym mówię. Takiego znali Chrystusa, który wziął chleb i złamał. To było tak, jak to odezwanie się Jezusa do Marii. Mario! Nagle iskra. Rabbi! Olśnienie! Ten zapach zmartwychwstania nagle w tym domu pojawił się. To jest nasz Pan. To jest ten, o którym powiedziały nam niewiasty, że zmartwychwstał. A myśmy myśleli, że to tylko miały widzenie jakieś, urojenie. Może chcieli mu powiedzieć, przepraszamy, że cię nie rozpoznaliśmy. Przykro nam, ale już go nie było. Oni może chcieli mu powiedzieć, Panie, przepraszamy ciebie, ale wydawało nam się, że jesteś taki zwykły, taki nijaki. Bardzo często myślimy, że Jezus, który ma przyjść do naszego życia, do nas, do naszych problemów, to musi być ktoś niezwykły, nadzwyczajny. A On przychodzi jak pielgrzym, który wczuwa się w naszą sytuację i mówi, powiedzcie mi, co z wami? Potrzebujemy tego przypominania, kim jest dla nas Chrystus. Musimy znać tego Chrystusa nie tylko uwielbionego, ale przypominać też tego Chrystusa, który chodził po ziemi, błogosławił, pocieszał, uzdrawiał, wzywał po imieniu i mówił pokój wam. Dlatego potrzebujemy, jak powiadam, tego kontekstu życia, a tym kontekstem życia dla nas, tu zgromadzonych, jest zbór i zwiastowanie, które możemy słyszeć. Potrzebujemy, by rozpoznawać Chrystusa w nas, w drugiej osobie, by go rozpoznać po naszej praktyce chrześcijańskiego życia. Czasem nie widzimy go, czasem nie zauważamy go. Huk naszego życia, pęd tego życia, wydarzenia niszczą może nasze marzenia, gdzieś zanurzają nas w depresji, w goryczy. Ale potrzebujemy takiego miejsca, które nam przypomni tego Chrystusa, który gdy wziął chleb i złamał, oni wiedzieli, z kim mają spotkanie. Wiedzieli, kto ich zaszczycił swą obecnością na tej szczególnej kolacji. I może gdyby wiedzieli, że to będzie właśnie Chrystus, przygotowaliby obrus, świece, wystrój. A może to był jakiś zwykły stół, na którym położyli zwykły jakiś talerz, nawet może nie wyglądał okazale. A on wziął ten chleb i pobłogosławił. Z takim Chrystusem spotykamy się. Takim zwykłym, codziennym, który gdy do Niego przychodzisz, nie mówi, że musisz dokonać jakichś nadzwyczajnych rzeczy, ale chce błogosławić. Gdzie możemy Go znów spotkać? Gdzie On jest? Uczniowie byli tak podekscytowani, że wyrosły im skrzydła u nóg. Jest napisane, że tej samej godziny wrócili do Jerozolimy. 12 kilometrów. Już mieli 12 za sobą. I teraz w nocy wracają. Ale nie było to już ważne. Nie było istotne. Oni wiedzieli jedno. Musimy wrócić. I tym naszym zgromadzonym, którym się wydaje, że straciliśmy tego Jezusa Chrystusa, powiemy, On żyje. Widzieliśmy Go. Szedł z nami, mówił do nas. Trochę powiedział nam dosadnie. Ale nasze serca, mimo tej dosadności, powiadają, były rozgrzane. Czy tego nie czujemy też często w swoim życiu? Może słyszysz bardzo mocne, może dosadne słowo, które w jakiś sposób cię dotyka. I w pierwszej chwili może być to kontrreakcja. A jednak po chwili zastanowienia myślisz sobie, a jednak to słowo rozgrzewa moje serce. A jednak jestem tym poruszony. Wrócili do Jerozolimy, aby podzielić się dobrą nowiną. Zawiedli go. Zostawili. Rozproszyli się, gdy był ukrzyżowany. Ale on był w drodze do Emaus. Czekał tam. Tam ich spotkał. Przedstawicieli tych, którzy, gdy odbywało się ukrzyżowanie, zawiedli. Pogubili się w tym wszystkim. I mimo, że upomniał ich, powiadają, serce nasze pałało w nas, gdy rozmawiał z nami. I myślę, że to jest ten ważny element też i tego poselstwa Ewangelii Łukasza. Wrócić do Jerozolimy, z tej naszej drogi do Emaus, gdzie myślimy, że będzie lepiej. Wrócić, by poczuć znów w Jerozolimie zapach zmartwychwstania, zapach Wielkiej Nocy. Ludzie potrafią wiele zrobić, by coś w swoim życiu osiągnąć. Potrafią pielgrzymować do szczególnych miejsc, jak Lourdes, Compostela czy Medjugorje, bo liczą, że się ich życie zmieni, że coś się wydarzy, że jakieś zmiany nastąpią. Ale tak naprawdę tylko zmartwychwstały Chrystus może zmienić nasze życie. Może wejść i przekształcić nasze życie. Może przyjść do tych rozczarowanych i zawiedzionych. Ale jedno jest ważne. Zawrócić z drogi do Emaus i wrócić i szukać Go w Jerozolimie. Dziękuję Bogu, że Ewangelia nie kończy się na cmentarzu, że nie kończy się w Emaus, ale kończy się w Betanii. Tam, w tym miejscu, gdzie Jezus błogosławiąc wstąpił do Ojca swego. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Czy wiecie, co to znaczy? Zawrócić z tej drogi do Emaus. Wrócić do Jerozolimy. A to sprawia tyle radości, tyle błogosławieństwa, tyle rozgrzania serca. Jeśli nawet pojawiło się trochę przygnębienia, jeśli w teście naszego życia, który zdajemy przecież cały czas, trochę pojawi się przygnębienia, rozczarowania, to ono niewiele znaczy w stosunku do tego, co możemy znaleźć w tej duchowej Jerozolimie. Spotkać zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który stanął między uczniami i powiedział: pokój wam. Tamci już nie musieli mówić, widzieliśmy go. On stanął między nimi i udzielił im swojego błogosławieństwa. Pokój wam. Zawrócili z tej drogi do Emaus, drogi własnych decyzji, powrotu do starych rzeczy. Wróćmy do Jerozolimy, miejsca chwały dla Boga, uświęcenia, przebaczenia. Bywa, że życie nas prowokuje i skłania do jakichś zmian. Wrócę do Emaus. Tam będzie łatwiej żyć. Tyle możliwości. Przed każdym z was takie Emaus jest. Możliwości. Wrócę tam. Tam będzie mi lepiej. Tam jakoś dam sobie radę. Te wszystkie kłopoty, zmartwienia. Może złapię gdzieś dobrą pracę, dobrą pozycję społeczną. Może będę kimś. Przecież lubimy to. Ale w Emaus nie ma tego, czego naprawdę potrzebują nasze serca, czego my potrzebujemy. Posłuchajcie języka na ulicy młodych ludzi, nastolatków i dorosłych, bo przecież od kogoś się oni tego nauczyli. Oni nie są odkrywcami. Usłyszycie najbardziej wulgarny, najbardziej brudny, arogancki język. Straszny język. W Emaus nie usłyszysz słowa pocieszenia, nadziei, błogosławieństwa. Król Jehoszafat był prawym człowiekiem, ale Biblia mówi, że wszedł w powinowactwo z królem Achabem. Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy. A Jehoszafat myślał, oto moje Emaus. Spowinowacę się z Achabem. To jest król. To jest człowiek. Był już bogaty przecież. Powodziło mu się dobrze. Teraz potrzebował wsparcia, prestiżu. A potem była krwawa Izabel, córka Atalia, której jedynym programem było wyniszczyć całą dynastię Dawida, aby zakończyć proces, o którym być może wiedziała, że to właśnie z linii Dawida ma być Mesjasz. Wszystko, co bezbożne, przyszło przez to spowinowacenie. Nie świat przyniesie nam moc do życia z Bogiem. Nie w Emaus uczniowie mieli doświadczyć mocy Ducha Świętego, ale w Jerozolimie. Tu mieli czekać. Tu doświadczyć zmiany i płynącej z tego przygnębienia. Tu mieli doświadczyć radości. Nierozpoznani, niezauważeni, niedoceniani, czujemy się źle. To prawda. Tak chcielibyśmy być wielcy, ważni. Co jakiś czas pojawiają się zaproszenia na jakieś konferencje. Niedawno jedno z zaproszeń mnie zbulwersowało. Pracownia charakterów. Myślałem w pierwszej chwili, że z Dworcowej dostałem z pracowni witraży zaproszenie. To już się ludzie wstydzą tego, że są w kościele zielonoświątkowym, tak? Trzeba zmienić nazwę, taką neutralną znaleźć. Tak się przystosować do tego świata. Pracownia charakterów. To już Bóg tu nie ma nic do powiedzenia? A potem nauczanie będzie prowadzić dziewczynka kobietom starszym, której dziecko między kolanami jeszcze biega. Ale tak ubłogosławiona, że świat już cały zmieniony. Tylko się zastanawiałem, że w promieniu 5 kilometrów nikt o niej nie słyszał nawet. Ale tak obdarowana i błogosławiona. Dziewczynka udzieli rad starszym. Wiecie, ludzie chcą za tym światem pędzić. Chcą się do niego dopasować. Dopasujmy muzykę. Dopasujmy poselstwo dla tego świata. Bo będą nas słuchać wtedy. Nie.
Jeszcze raz powiadam nie.
Kiedy Wesley zwiastował słowo, to mówiono mu, stąd żywy nie wyjdziesz. A on głosił słowo tym bezbożnym ludziom, mówiąc im, albo idziesz do piekła, albo do nieba. Nie ma neutralnego miejsca. Nie dopasowywał swego zwiastowania do upodobań innych. Mówił twarde, mocne Boże Słowo. Nie dopasujemy mody tego świata do zboru. To świat ma się dopasować do tego, co mamy do powiedzenia im. Bo nie mają wyjścia. Albo, albo. Nie ma neutralnej ziemi. Jezus przyłączył się do tych, którym nie zależało na tym, by cały świat legł u ich stóp, ale potrzebowali nadziei na przyszłość. I on stanął obok nich i powiedział, ja jestem nadzieją. Nie miał do nich też pretensji, że go nie rozpoznali. On ich rozpoznał i ich potrzeby. I gdy ich zostawił, zostawił ich z tym wspaniałym zapachem zmartwychwstania. To ich uskrzydliło, że wrócili do Jerozolimy w nocy i podzielili się dobrą nowiną. To jest nasze zwiastowanie o Jezusie Chrystusie. Zapach zmartwychwstania. Nie wiem, czy się udało mi wywołać to uczucie, ale czasami mam takie wrażenie, jak widzę na ekranie telewizora, że ktoś pali papierosa, to ja już czuję ten zapach. I mówię do mojej żony, ty czujesz? To śmierdzi. Trzeba wyłączyć go. Chciałbym, byście wychodząc z tego miejsca, mieli to uczucie, ten zapach zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Zapach zmartwychwstania, zapach Wielkiej Nocy, w której uwielbiony Jezus Chrystus przyjdzie do waszego życia i powie, zawróć z tego Emaus, nie pędź tą drogą. Jeszcze daleko nie zajechałeś, wróć. W Jerozolimie jest miejsce, gdzie czekam, aby dać ci pokój, błogosławieństwo, napełnienie Duchem Świętym. Oni go nie rozpoznali, ale najważniejsze jest to, że on nas rozpoznaje i wie, kim jesteśmy, jak bardzo potrzebujemy Jego towarzystwa, Jego bycia z nami. I może będzie taki moment, kiedy w sensie duchowym zasiądzie z Tobą, przełamie chleb i poznasz, że to Twój Zbawiciel. Poczujesz ten zapach Wielkiej Nocy, zapach zmartwychwstania. Niech Bóg nam w tym pomoże być błogosławionymi. Wróć z Emaus do Jerozolimy. Amen.